Poniedziałek z psychoterapią. Zapraszamy. Posłuchaj opowieści eriksonowskich. Dowiedz się więcej o psychoterapii. Podcast Psychoterapia i Hipnoza jest prowadzony przez Polski Instytut Eriksonowski. Zapraszam. Krzysztof Klajs.
Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Poniedziałku z psychoterapią. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest profesor nauk o zdrowiu, Joanna Szczepańska-Giracha. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam Ciebie i witam wszystkich Państwa.
Dzisiaj mamy temat związany z zupełnie taką częścią terapii, która się łączy z fizjoterapią. I za chwileczkę będę prosił, żebyś nam opowiedziała, jak w ogóle te dwie nauki, te dwa działania się wspierają, jak one się łączą. Ale czy na początku mógłbyś nam troszeczkę przedstawić siebie z tak od strony zawodowej, jak, czym się zajmujesz, jak do tego momentu doszłaś?
No właśnie, bo to jest element tego połączenia. Właściwie ja jestem elementem łączącym psychoterapię z fizjoterapią. To nie znaczy, że wykonuję obecnie oba te zawody, ale rzeczywiście moje wykształcenie akademickie zaczęło się od studiów na Wydziale Fizjoterapii na wrocławskim AWF-ie, bo fizjoterapii można się uczyć zarówno na Akademii Medycznej, jak i w akademiach wychowania fizycznego w różnych miejscach w kraju, we wszystkich dużych miastach w Polsce. No ja tam zaczęłam. Zaczęłam, bo zawsze ciało było dla mnie czymś niezwykłym. Mam karierę sportową, no może nie jakąś zawodową, ale ja rzeczywiście byłam zawsze bardzo aktywna fizycznie w różnych dziedzinach i czerpałam z tego mnóstwo przyjemności, a ponieważ nie trenowałam zawodowo, to się nie przekładało na jakiś stres i ogromne wymagania wobec siebie, tylko po prostu na przyjemność. Dzięki temu też uniknęłam wielu kontuzji. Po prostu moje ciało czerpało ogromne korzyści z regularnej aktywności fizycznej, rekreacyjnej, takiej bardziej sportowej. No i tak naturalne to dla mnie było, że będę studiować na AWF-ie, ale że jakoś trochę też ciągnęło mnie do pracy z ludźmi, no to wybrałam fizjoterapię, to się kiedyś nazywało rehabilitacja ruchowa i tam zaczęłam się uczyć. No ale już mniej więcej na trzecim roku, jak tylko poszliśmy na praktyki do szpitali, do przychodni, tam gdzie leczy się ludzi chorych, to zaczęłam zauważać, że ten kontakt z drugim człowiekiem, ta rola osoby, która ma wspierać kogoś w leczeniu, w rehabilitacji, tak, jest niezwykle ważna również ze względu na te kompetencje miękkie, że z tym człowiekiem się trzeba jednak jakoś dogadać. On czasami chce się leczyć i rehabilitować, a czasami nie chce. Znaczy nie tyle nie chce, co jest mu trudno, jemu lub jej, znaleźć w sobie siłę do rehabilitacji. Na przykład jeśli wiesz, doznajesz udaru, z dnia na dzień połowa twojego ciała cię przestaje słuchać, masz mnóstwo problemów z podstawowymi czynnościami życiowymi, to jest jasne, że przeżywasz kryzys psychiczny i to bardzo poważny. Albo na przykład jak chorujesz na jakąś przewlekłą chorobę, która codziennie powoduje ból, codziennie powoduje problemy w poruszaniu się, codziennie powoduje też lęk, bo się zastanawiasz, jakie będzie twoje życie, jak ta choroba dalej się będzie rozwijać, to nie muszę mówić osobom, które będą nas słuchać, że to przecież wpływa bardzo mocno na psychikę. No i ja tak pracowałam już w trakcie studiów, potem po studiach jako fizjoterapeutka, no i gnębiło mnie bardzo, że no czegoś tu brakuje, że jednak czegoś mnie chyba nie nauczono i że ja bardzo potrzebuję to wiedzieć. I równolegle do mojej pracy doktorskiej, czyli już zaczęłam taką trochę naukową przygodę, zaczęłam się uczyć też psychoterapii. I to nie był przypadek, bo to też było związane z tym, że ja wówczas korzystałam z własnej terapii. I, no i to mnie niesamowicie zaskoczyło, jaką ulgę doświadcza moje ciało, kiedy mój stan psychiczny się poprawia. Byłam młodą osobą, a jednocześnie Niezwykle dużo miałam dolegliwości takich i ze strony układu pokarmowego, i nasilone alergie, i jakieś takie wczesne problemy z stanem zapalnym w organizmie, czyli wiesz, z bolesnością i ruchomością stawów. No, myślę, że gdybym wtedy nie rozpoczęła terapii, no to różnie mogłoby być obecnie z moim zdrowiem. No i z jednej strony własna terapia i taka poprawa na własnym ciele tego, jakie efekty może dawać terapia. A ona przecież nie dotyczyła moich problemów zdrowotnych, tylko po prostu tej sytuacji życiowej, w której wtedy byłam. No i pomyślałam sobie, no nie, no ja po prostu muszę się tego nauczyć. To nie ma opcji.
Czyli
Chcę to
skupiam
umieć.
się na ciele, pracuję z ciałem, a dopiero jak zaczęłam terapię, to ciało
Tak.
zaczyna w pełni
Tak.
doznawać ulgi i zmiany. Czyli
Tak.
jakby też, jeżeli dobrze rozumiem, to tak jakbyś mówiła, to domknęło mi pewną część
To
pracy, prawda?
domknęło mi, tak, to mi dopełniło tą całość, którą jest psychika i ciało. To mi dopełniło, co więcej, dopełniło na własnym przykładzie, więc no już tak dobitnie dopełniło. I pomyślałam sobie, że no ja chciałabym pomóc ludziom, moim pacjentom, tak to dopełniać. Zaczęłam się uczyć psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim na początek tak delikatnie, pojedyncze kursy, potem już całościowe szkolenie, potem też szkolenie z gestaltu, potem wyjazd do Stanów, pogłębiający te umiejętności związane z hipnozą kliniczną. To było oczywiście rozciągnięte na wiele lat. W tym samym czasie ja już pracowałam naukowo, ale już wiedziałam, że te dwa światy będę łączyć też naukowo. I habilitacja, i późniejsza profesura, to jest właśnie dzieje się na styku fizjoterapii, psychoterapii, psychologii zdrowia, a potem jeszcze w ostatnich latach doszła wirtualna terapia, która taką wisienką na torcie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że będziemy się o niej też rozmawiać. No i oczywiście w którymś momencie to było jasne, że muszę wybrać, bo nie da się prowadzić psychoterapii i jednocześnie dotykać pacjenta. To już by było tego za dużo. W związku z tym, jak już zrozumiałam, że moją pasją, jakimś też powołaniem, jeśli mogę tak to nazwać, jest psychoterapia i że właśnie to chcę robić, no to pomyślałam, kto może mnie wesprzeć od tej strony pracy z pacjentem, z jego ciałem, dotykaniem tego ciała, dotykaniem miejsc, które bolą, które są dysfunkcyjne, które nagromadziły w sobie taką ilość emocji, że no, trzeba to jakoś manualnie też rozpracować. No, a że przez cały ten czas byłam w kontakcie z moją studentką, Lilianną Jaworską-Burzyńską. Ona już w międzyczasie założyła swój gabinet fizjoterapii, zrobiła mnóstwo kursów, o których mnie się już nawet nie śniło, bo kiedy ja się uczyłam psychoterapii, sam wiesz, ile to jest wiedzy, ile po
Ile czasu
prostu szkoleń,
chociażby też.
ile czasu, ile godzin, ile zaangażowania, ile wyjazdów. To w tym samym czasie ona uczyła się przeróżnych technik pracy z ciałem jako fizjoterapeutka. Fizjoterapia w obecnym wydaniu jest absolutnie niesamowitą dziedziną. Niesamowitą. To, czego myśmy uczyli na studiach, tak jak ja zaczynałam uczyć 30 lat temu, to dzisiaj, no wiesz, to jest po prostu student, który kończy fizjoterapię, to jest jak student, który kończy psychologię. I dopiero, czy analogicznie, i dopiero on wtedy zaczyna się uczyć zawodu na kursach dodatkowych, tak jak my uczymy się psychoterapii na dodatkowych kursach. I tam też jest mnóstwo dziedzin do wyboru. Jest terapia manualna, osteopatia, przeróżne, czasem wieloletnie takie szkoleniowe kursy. No i myśmy ze sobą się odnowiły kontakt. Ona już miała bardzo dużo pacjentów, ja również. I zaczęła do mnie odsyłać swoje pacjentki, takie, u których miała wrażenie, że już, czy pacjentów, że już doszła do ściany.
Doszła
Że
do
ona
ściany w jakim znaczeniu?
w takim znaczeniu, że ona robi wszystko, co potrafi, a potrafi dużo.
Czyli
A pacjent
manualnie w
wraca.
fizjoterapii, o to chodzi.
Tak, fizjoterapii, tak. A pacjent wraca, wiesz, doświadcza ulgi, doświadcza poprawy, ale wraca za chwilę. Doświadcza ulgi objawowej, ale widać, że on coś w nim pracuje, co cały czas odnawia mu ten stan, ten ból, tą jakąś chroniczną dolegliwość. No i zaczęła ta osoba odsyłać do mnie. I okazało się, że jak my pracujemy równolegle, czyli ja pracuję z tym, co od środka, tak to nazwijmy, od środka pracuje w pacjencie, a ona równolegle prowadzi swoją pracę, no to efekty po prostu są bardzo dobre. To nie znaczy, że każdy pacjent wymaga takiego dwutorowej pracy. Mnie też się zdarza prowadzić psychoterapię bez pomocy fizjoterapeutki, bo teraz głównie z Lilianą współpracuję. No ale jak ja zaczęłam proponować moim pacjentkom, żeby skorzystały przynajmniej z jednego zabiegu, no to wiesz, zaczęłam doświadczać tego, że one przychodzą z nowym tematem, który
O,
do tej
że to,
pory
że ten zabieg otwiera coś, że
otwiera.
wydawałoby się, że to tylko, w cudzysłowie tylko, chodzi o pracę z ciałem, a on otwiera coś na poziomie psychicznym,
On
emocjonalnym.
bardzo często otwiera już w gabinecie, bo ja też prowadzę, no przecież nadal pracuję, ucząc przyszłych fizjoterapeutów i z wieloma z nich pozostaję w kontakcie. I oni znają mój adres mailowy i telefon, więc jak mają jakiś problem, to mogą zadzwonić i zapytać. I to jest bardzo często w gabinecie fizjoterapii, że pacjent z jakiegoś powodu, czy pacjentka wybucha płaczem, tak? Czuję jakieś wyraźne emocje, i fizjoterapeuci wiedzą, że to wykracza poza ich kompetencje. Oni oczywiście mogą próbować jakoś to zrozumieć, łagodzić, ale mądry i świadomy specjalista wie, gdzie jest granica jego kompetencji, ale dobrze by było, żeby też wiedział, miał jakąś ścieżkę, żeby pokierować tą osobę w jakieś dobre, sprawdzone miejsce, gdzie można wspólnie pracując, pomóc pacjentowi. No i tak na tej mojej współpracy z byłą moją studentką, potem przecież moją doktorantką, więc myśmy miały dużo czasu, żeby się poznać, żeby dużo czasu, dużo rozmów o tym, jak ja rozumiem połączenie ciała i psychiki. Czy to jest w ogóle jakieś połączenie, czy to jest po prostu jedność? Myśmy się nauczyli mówić połączenie ciała i psychiki,
Ale
co
też,
oznacza,
aha,
wiesz.
bo ty tak mówisz o tym, że to jest nie tylko na poziomie teoretycznym, że pewnie to powinno działać, tylko wyście to sprawdzały no,
Tak.
manualnie i terapeutycznie, że
Tak.
to działa, to działa. Jak tak robimy, to przynosi dużo lepszy efekt. Że o tej ścianie, o której wspomniałaś, jak fizycznie działam całą moją wiedzą i nie ma zmiany, i dochodzi jakiś element terapeutyczny. I ten
Tak.
pacjent zaczyna naprawdę na głębokich poziomach doświadczać zmiany, to wy możecie powiedzieć, praktycznie udowadniamy, że to naprawdę działa.
Tak, i że to połączenie jest. Ja jeszcze raz powiem, czy to jest połączenie, to po prostu jest całość. To zachodnia medycyna oddzieliła. I teraz my to jakoś łączymy,
Czyli to
ale
słowo połączenie jest
całość.
takie dlatego, bo ktoś to rozłączył, ale
Tak.
pewnie wieki temu nikt nie myślał, że to jest osobne.
Tak. No i dobrze to działa. Sprawdza się nam. No i dlaczego by tak nie pracować? Po prostu. I tu chyba w tym aspekcie można postawić kropkę. Jak ci przyjdzie jakieś pytanie, żeby pogłębić to zagadnienie, to bardzo chętnie do tego wrócę. Ale też wiem, że właśnie mieliśmy porozmawiać o wirtualnej terapii.
Tak, właśnie.
To
Czym jest
jest.
imersyjna terapia wirtualna? Co się kryje pod tym określeniem? Troszeczkę już też wspomniałaś, że właśnie, że to był kolejny krok w twojej pracy, że jakby to było,
Tak.
nazwałaś to tą wisienką, która tutaj pokazała, że jeszcze element wirtualny można do tego wprowadzić, żeby jeszcze głębiej i jeszcze lepiej pracować. To jakbyś mogła trochę opowiedzieć, Co za droga
Oczywiście.
do tego doprowadziła i czym to jest pod o tym określeniu
Obecnie.
imersyjna terapia wirtualna?
Droga była dziwna, trochę przypadkowa. Przyszła firma, która postanowiła wystartować w konkursie w 2015 roku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dla firm technologicznych. I to była taka edycja tego programu, tego konkursu. Taka firma technologiczna, która chciałaby skorzystać z takiego grantu, musiała sobie znaleźć naukowca polskiego, czy też naukowczynię w moim przypadku, i stworzyć razem pomysł na to, żeby kompetencje polskiego naukowca, naukowczyni, można było wdrożyć do wirtualnego świata. Co więcej, jeszcze, żeby to zadziałało, bo wiesz, polska nauka w wielu obszarach, na pewno nie wszystkich, ale ma taki problem z komercjalizacją wyników, czyli w wielu obszarach nauki, szczególnie humanistycznych, ale nie tylko, naukowcy pracują, publikują wyniki, osiągają kolejne stopnie i tytuły naukowe, uczą studentów, ale to się nie przekłada na przykład na konkretny produkt, który powstaje, który jest sprzedawany i który na przykład pomaga ludziom. No na przykład pomaga ludziom, może pomagać środowisku, może różne funkcje
Czyli
pełnić.
tak jakby nie zawsze przechodzi to na praktykę.
Na
A tutaj
praktykę.
przyszedł temat, zróbmy
Tak.
praktyczny użytek z nauki.
Tak, bo celem tych grantów była komercjalizacja wiedzy. To ma się urodzić w ramach takiej współpracy coś konkretnego, co ludzie będą inni potrzebowali. A jak to sprawdzisz? No tak, że oni to od ciebie kupią. No i oczywiście to jest wkład w rozwój polskich firm technologicznych. No i wymyśliliśmy wspólnie, będę trochę skracać, bo ta historia była barwna, że stworzymy terapię, która mogłaby pomagać personelowi oddziałów rehabilitacyjnych, no i oczywiście pacjentom. No bo ja w swoim naukowym doświadczeniu miałam tak wiele staży na różnych oddziałach rehabilitacyjnych, że tam mogłam stwierdzić, że wiesz, w miejscu, w którym psychoterapeuta jest niezwykle potrzebny, tam go nie ma. Bo przecież zatrudnienie psychoterapeutów jest w szpitalach psychiatrycznych, w poradniach zdrowia psychicznego, ale w szpitalach takich zwykłych, leczących ludzi z różnych chorób, ani w oddziałach rehabilitacyjnych. Nie ma etatów dla psychoterapeutów. Jest jakiś wymóg, że ma być psycholog, ale tych etatów jest tak mało, że psycholog generalnie diagnozuje. Przepraszam, bo tutaj włączył mi się WhatsApp. Chciałabym go jakoś wyłączyć, ale nie
No może
potrafię.
już nie będzie przeszkadzał.
Będę po prostu reagować na bieżąco. No, jednak jest uparty. No i pomyślałam, że może by jakoś tą myśl eriksonowską, tą terapię eriksonowską, wiesz, zaszyć w tym urządzeniu, żeby oddziały mogły się zaopatrzyć w taki sprzęt i żeby po prostu pacjenci mogli z tego korzystać. No i zaczęło się rozmyślanie, no ale co tam ma być w tej wirtualnej terapii? Na szczęście oboje uprawiamy terapię eriksonowską. No pewnie każdy z nas jeszcze oprócz tego czegoś się uczył. A to jest piękna terapia do opowiadania historii. No i w ramach tego wirtualnego ogrodu terapeutycznego, no właśnie pomyśleliśmy, gdzie ta historia i w jakim otoczeniu. Uznaliśmy, analizując różne scenariusze i krajobrazy, że ogród jest takim miejscem, gdzie większość z nas po pierwsze była, po drugie raczej ma dobre skojarzenia i nawet jeśli nie masz własnego ogrodu, To generalnie z ogrodem kojarzy ci się odpoczynek, relaks, jakieś dobre samopoczucie. Więc
Że to już coś sugeruje, że to już coś sugeruje.
tak, więc łatwo będzie, w miarę łatwo wzbudzić te uczucia u pacjenta. Powiedziałam w miarę łatwo, no bo pamiętamy, że on jest na oddziale rehabilitacyjnym. Czyli coś mu się stało. Być może miał jakąś endoprotezę jakiegoś stawu, czyli to są wtedy oddziały rehabilitacji ortopedycznej. Być może jest po zawale, czyli to jest oddział rehabilitacji kardiologicznej, albo po udarze, czyli oddział rehabilitacji neurologicznej. No wiemy, że temu
Ale
człowiekowi
żaden
stało
z
się.
tych oddziałów nie brzmi przyjemnie, więc
Nie brzmi przyjemnie.
pomyślenie chociażby o ogrodzie to już może
Tak.
dawać jakiś rodzaj delikatnego wytchnienia, że chociaż mogę pomyśleć o czymś
Tak.
miłym, bo jak się rozglądam dookoła, to wszystko jest takie medyczne, to takie
Białe,
zimne.
sterylne, medyczne, wokół cierpiący pacjenci. Niestety, jak dużo cierpiących osób jest razem, to raczej oni się pogłębiają w swoim cierpieniu, a nie odwrotnie. No i rzeczywiście to mogą być bardzo trudne miejsca, choć ja tutaj bardzo doceniam zawód fizjoterapeuty, bo są to ludzie, którzy mają niezwykle dużo cierpliwości, empatii do swoich pacjentów i myślę, że mają jej również tak dużo, bo się ruszają. Bo ich praca polega na tym, że
Na
wiesz, ty
ciągłym
dużo z
ruchu.
pacjentem tak chodzisz, ćwiczysz, też go dotykasz, też go wspierasz swoim dotykiem. Dlatego to jest no, bardzo ważna część medycyny, fizjoterapia, rehabilitacja. No i to są miejsca, które z jednej strony mają dużo cierpienia, ale z drugiej strony też mają dużo nadziei. No bo jak przed chwilą byłeś w stanie usiąść, a teraz już jesteś, a za 2 dni robisz pierwsze kroki, a za kolejne 3 dni chodzisz po schodach, to widać ten progres.
Czy
On
ten
jest
efekt jest od razu
namacalny.
dostępny?
Tak.
To daje
Wiesz, jak
nadzieję.
pracujemy w gabinetach psychoterapii z pacjentami, to wszystko jest takie niepoliczalne. Oczywiście możemy stosować skale psychometryczne, żeby pokazać pacjentowi, no kiedy zaczynałeś, to zobacz, ile tu punktów w skali depresji miałeś, a teraz jest dużo lepiej. Ale fizjoterapeuci mają dostęp do tego, że wiesz, wczoraj
Od razu
leżałeś, a
widać
tutaj
efekt.
stoisz. Tak. Tak. Więc tym bardziej pomyślałam, że jak dołożymy ten czynnik psychiczny, to może być jeszcze lepiej. To wesprzemy i pacjenta, i fizjoterapeutów właśnie w tym procesie, który może być naprawdę bardzo taki pełny nadziei. No więc cały zespół IT, czyli graficy, programiści, graficy 3D, wiesz, jak myśmy zaczynali ten projekt, to był 2016 rok. To niewiele osób wiedziało, że jest wirtualna rzeczywistość, że możesz założyć gogle na oczy i przenieść się do świata, który jest sztuczny, ale tak wiernie
Realistyczny, tak zdwiga zmysły, że
realistyczny.
jakbym tam faktycznie był.
Tak. Zakładasz gogle, patrzysz dookoła siebie, patrzysz do góry, tak? W naszym ogrodzie, w którym myśmy opracowali, patrzysz w górę, widzisz niebo, patrzysz w dół, widzisz trawę, obracasz się dookoła, widzisz ogród. Więc naprawdę tam jesteś. W słuchawkach słyszysz dźwięki ogrodu, dźwięki natury, słyszysz delikatną muzykę, którą dla nas opracował kompozytor, ale w porozumieniu z muzykoterapeutką.
Czyli to ogromny projekt z tego, co mówisz. Ja tutaj słyszę, że coraz
Ogromny.
więcej ludzi zaangażowanych w to, że to jest bardzo duży
Ogromny.
projekt.
Ogromny, ale startupy technologiczne mają to do siebie, że wiesz, zaczynasz w jednym pokoju z garstką ludzi, a kończysz, wiesz, z serwerownią, którą trzeba chłodzić, którą trzeba specjalną temperaturę i wilgotność utrzymywać, bo te komputery tam pracują na pełnej parze, żeby ten świat wykreować, bo on kreuje się zgodnie z tym, jak ty się ruszasz. Okulary wyświetlają ci obraz, który się odświeża. Nie pamiętam, to koledzy, którzy te techniczne dane znają na pamięć, on się odświeża ileś dziesiąt razy na sekundę, chyba. Ja z tymi cyframi to mam problemy, ale to jest niezauważalne dla ludzkiego oka, że ty się odwracasz i widzisz, wiesz, to, co masz po swojej lewej czy po prawej stronie. No i jednocześnie tam w tych okularach, bo okulary to właściwie można nazwać hełm VR, masz słuchawki, dźwięki natury, muzyka, ale też głos lektora, który cię w tą opowieść wprowadza. Przecież wiemy, że psychoterapia eriksenowska to też jest opowiadanie opowieści. No i opowiadamy temu pacjentowi w tej terapii wirtualnej, że no tak, jest taki czas, że ten ogród jest zmęczony albo zniszczony, jest szary. Tak? Dostrajamy się do pacjenta. I rzeczywiście on widzi, że tam no nie najlepiej to wygląda. Ale dzięki Twojemu zaangażowaniu on będzie ładniejszy, żywszy, piękniejszy z dnia na dzień. I pacjent wykonuje, bo na czym polega,
No
zapytałeś, co
właśnie,
to jest
bo
słowo
to po prostu
imersyjna.
jak film sobie idzie, czy pacjent jakoś ma wpływ na to, co się
No
w tym
ma.
ogrodzie dzieje?
Oczywiście. Myślę, że co 2-3 lata technologia tak postępuje, że za chwilę będzie to można zrobić jeszcze 4 razy lepiej, ale na tamten moment, tak jak to wymyślaliśmy, no to tak, masz wpływ, co się tu dzieje. On jeszcze nie jest aż tak genialny jak teraz w najnowszych grach VR, ale już naprawdę prezentuje bardzo dobrą wartość techniczną,
Jaki to jest rodzaj
technologiczną.
wpływu na ten ogród, że co ja mogę
W
zrobić?
każdej sesji wyłania się z centralnej części tego ogrodu mandala. Ona jest przestrzenna, kiedy ona się wyłania i wiruje, to jest doskonały moment do tego, żeby się pojawiały sugestie prehipnotyczne. No wiesz, pacjent tam patrzy na to, nie? Co te wszystkie kolory, to jedno. Tarcza się kręci w jedną stronę, pod spodem druga w drugą, doskonale przykuwa świadomy umysł, po to, żeby terapeutka mogła też coś powiedzieć do tej nieświadomej części. Także tu się zaraz
Czyli
wydarzy coś
ten
bardzo
ogród
ważnego.
umożliwia pracę na nieświadomym poziomie, bo
Tak.
świadomość chodzi sobie po ogrodzie, tak jakby.
Taki był zamysł, żeby pracować z dwoma częściami, żeby zająć zarówno tę część świadomą, która potrzebuje zajęcia, ale też, żeby mieć dostęp do tych nieświadomych procesów, żeby pacjent miał lepszy dostęp do swoich zasobów, żeby troszkę oderwać uwagę od smutku, lęku, obaw, depresji i żeby pokazać mu, że dzień po dniu, tak jak trwa proces rehabilitacji, fizjoterapii, ona może bardzo wiele dla siebie zrobić poprzez swoje zaangażowanie w ten proces. Część osób, która pierwszy raz przebywa na oddziale rehabilitacyjnym, a wcześniej jedynie przebywała na oddziałach szpitalnych na przykład, no to myśli, że w takim miejscu pacjent jest leczony. Ale rehabilitacja jest takim procesem, że tu nikt nie weźmie cię na barana i nie zacznie, wiesz, coś za ciebie robić. Ty musisz włożyć w to swój wysiłek i swoje zaangażowanie oraz uwierzyć, że to jest możliwe, że ty stąd wyjdziesz na własnych nogach albo w dużo lepszym stanie. Znacznie poprawi się twoja sytuacja życiowa, bo będziesz o wiele więcej czynności istotnych dla samodzielnego życia mógł wykonać samodzielnie. Ale do tego trzeba zaprosić psychikę. Bo jeśli pacjent jest w takim stanie odłączenia od swoich zasobów, przerażenia tym, co się stało, często z PTSD czynnym, no bo jak ktoś dostaje udaru i wiele godzin leży na podłodze i nie wie, czy ktoś przyjdzie do tego domu i cię
To lęk jest
uratuje.
ogromny.
Oczywiście. I podstawa do rozwoju PTSD naprawdę bardzo poważna. To samo z zawałem, z każdym wypadkiem, któremu ulegasz. Więc może tak być, że pacjent, który przyjeżdża na oddział rehabilitacyjny, naprawdę potrzebuje połączenia z tymi swoimi zasobami, odbudowy nadziei, odbudowy tego, że może sobie poradzić z tą sytuacją. No, jak to z psychoterapią eriksonowską, raczej opowiadamy historię, chcąc ominąć opór, tak? Nie mówimy bezpośrednio o chorobie tego człowieka, tylko o tym ogrodzie, który z jakichś powodów uległ zniszczeniu, zaniedbaniu. Oboje wiemy, że doprowadzenie do poważnej choroby to trwa trochę lat. My się po prostu eksploatujemy ponad miarę, nie dbamy o swoje ciało, o odpoczynek, o relaks, o aktywność fizyczną. No i ten ogród szarzeje, 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 aż jest w takim stanie, że już zgliszcza niekiedy.
Że już ciężko to ogrodem nazwać.
Już ciężko to nazwać ogrodem, ale pacjent widzi, że jak on sobie tą mandalę koloruje, wiesz, do ręki dostaje różdżkę, więc ma już stymulację wizualną, słuchową w słuchawkach i kinestetyczną, bo ta różdżka, wiesz, dotkniesz, ona drży.
Czyli prawie wszystkie zmysły działają.
Prawie wszystkie zmysły działają. Dbamy też o to, żeby i zapach był odpowiedni. No
Aha.
to masz totalną imersję. Co to znaczy? Czyli totalne zanurzenie w wykreowanym świecie. Przecież tak jak w hipnozie. Tylko tu nam jeszcze pomaga technologia.
Że ja naprawdę to czuję, słyszę, widzę,
Tak.
że to nawet nie tylko muszę sobie
Tak.
wyobrażać, bo te gogle robią to za mnie.
Tak, no oczywiście, że każdy z terapeutów eriksonowskich szyje trans na miarę pacjenta. I mamy ten super indywidualne podejście do człowieka, tak? Zanurzasz ten trans w rzeczywistości tego konkretnego pacjenta. No tutaj nie mamy aż tak osobistego doświadczenia. Musieliśmy wyprodukować coś możliwie uniwersalne. No ale za to, jak ta maszyna już powstała i wyobraź sobie, że ona może pracować 24 godziny na dobę, ona się nie zmęczy. Gdybyś chciał przy każdym pacjencie na oddziale rehabilitacyjnym posadzić terapeutę, a terapeutę eriksonowskiego na przykład, przecież dawno by nam się terapeuci skończyli. Z wszystkich modalności, nie jest aż nas tak dużo. Więc ja bym widziała w nowoczesnych technologiach również naszych sprzymierzeńców. To nie jest nasza konkurencja. Jeśli dobrze użyć, jeśli zaprosić do współpracy specjalistów różnych dziedzin i oni stworzą takie narzędzia, które mają pomagać w leczeniu, uśmierzać ból, wspierać personel medyczny, to ja uważam, że to powinno iść w tym kierunku. Nie zabraknie chorych ludzi, nie zabraknie ludzi cierpiących. Jeśli tylko można wyposażać placówki medyczne czy terapeutyczne w dodatkowe narzędzia pomagające prowadzić proces leczenia i terapii, no to czemu z tego nie korzystać?
Że to jakby też wzbogaca możliwość pracy terapeuty, że to nie jest coś, co
Oczywiście.
jest konkurencją, właśnie tak jak mówisz, tylko to jest jedno z narzędzi, ono mi ułatwia. Pacjent bardziej może się zanurzyć w tym świecie, bardziej może doświadczać metaforycznie, jak ogród wzrasta, to i moje ciało
Tak.
też może się w ten sposób odrodzić, bo też jestem częścią
Tak.
natury i widzę, słyszę, czuję tą zmianę, więc moje ciało tak samo może się tutaj rozwijać. Bo też, bo wspomniałaś, że to jakby praca na oddziałach jest, ale też tak sobie myślę, jak mówisz o stresie czy o jakimś zmęczeniu, że to nawet nie tylko praca oddziałowa przy już bardzo ciężkich
Jasne.
jakichś schorzeniach, ale
Jasne.
można czasami nawet trochę wcześniej już zacząć. W cudzysłowie
No
tylko przy
jasne.
zmęczeniu.
Tylko tak.
Tak.
Tak, to zmęczenie, to przewlekłe zmęczenie, które ostatnio spędza mi sen z powiek, bo to jest, w mojej ocenie, to jest preludium do tych poważniejszych chorób. To jest ten czas, kiedy właśnie zaniedbujesz swój ogród, kiedy grządki ci zarastają chwastami, gdy wiesz, nie podlewasz, nie chronisz roślin, które te, co powinny być na słońcu, rosną w cieniu, a te, co powinny być w cieniu, są naszą
Przegrzewane.
wszystko nie tak, są przegrzewane. I to jest właśnie dla mnie przewlekłe zmęczenie. Wiesz, tam jest brak opieki dobrego ogrodnika.
I tu
Bo
już się
ja się
powinna
tym.
pierwsza lampka zapalać.
Tak, bo ja się tyle napracowałam, wiesz, prowadziłam psychoterapię na oddziałach onkologicznych, kardiologicznych, neurologicznych, gdzie jeszcze, geriatrycznych. Ja w zakładzie opiekuńczo-leczniczym to wiele lat pracowałam. Tam, wiesz, to już jest ten końcowy etap życia, a i tak dużo czasu tam pracowałam, bo ciągle ta praca wydawała mi się, wiesz, dobra i sensowna. I oczywiście tak jest, tylko pomyślałam, nie, no ja chcę wcześniej spotkać się z tym pacjentem.
Czyli nigdy już ten ogród jest zdewastowany, ale gdy troszkę podsycha, to wtedy już można by zacząć
Tak,
pracować.
bo twoje ciało daje ci znać,
A
że
po czym można
podsycha.
to poznać? Po czym ja mogę poznać, że mój ogród wysycha? Że moje ciało wymaga odpoczynku, nawodnienia, zadbania,
Odżywienia, tak.
odżywienia? Po czym ja mogę to poznać? Na co powinienem zwracać uwagę, że ta lampka się już powinna mi świecić, zanim zaniedbam ten ogród? To co będzie takimi pierwszymi
No,
sygnałami?
to
Tak
dobra,
jak w pracy się
posłuchajmy.
spotykasz, to co najczęściej ludzie przegapiają, a można by tutaj, to byłby dobry moment, żeby powiedzieć o tym, to są te sygnały.
Ja w ogóle mam takie ulubione pytanie na początek terapii, bo to, że ja nie dotykam pacjenta, pacjentki. No bo już kontakt terapeutyczny jest tak intensywny, że
Że
no nie.
fizjoterapia tutaj jeszcze byłaby już za
Tutaj
dużo.
fizjoterapia i dotykanie to byłoby za dużo i przestrzegałabym osoby, które trafiłam na terapię, gdzie to wszystko jest zmieszane.
To się
Byłabym
łączy,
bardzo
ale nie znaczy,
ostrożna.
że w tym samym momencie.
Tak, i w tej samej
Tak.
osobie. Ja przynajmniej jestem ostrożna i tego nie robię, ale to nie znaczy, że nie kieruję uwagi pacjentki czy pacjenta na ciało. I takie moje ulubione pytanie, wiesz, jak to jest na pierwszej sesji? Ktoś przychodzi i chce opowiedzieć o tym cierpieniu, którego doświadcza, które przyprowadziło go na terapię. Nie zawsze się da, bo czasem ta potrzeba mówienia jest tak duża, że przez szacunek. Do tego dajesz pacjentowi trochę przestrzeni, ale mam takie moje ulubione pytanie jest takie, proszę mi opowiedzieć o sobie przez pryzmat tego, jaka jest pani, ja pracuję głównie z kobietami, więc pani, relacja z pani ciałem. Jaka była, kiedy była pani dzieckiem? Nastolatkom, wiesz, ile się dzieje rzeczy w nastoletnim wieku u
Całe
dziewczynek.
ciało
Jak
się zmienia przecież,
ciało
calusieńkie.
się zmienia, one zaczynają tego ciała nie lubić. 80% kobiet nie lubi swojego brzucha. Zaczynają się dręczyć dietami, zadręczać ćwiczeniami, albo z kolei tracą kontrolę jedząc nadmiarowo. Dużo się dzieje. I tak. Na każdej sesji kieruję uwagę pacjenta, pacjentki do ciała. A jak się ma teraz pani ciało? A kiedy kończymy? A jak się ma pani ciało teraz? A proszę zwrócić uwagę na swoje ramiona, że one są takie podciągnięte. A ile to energii idzie na takie trzymanie? I że można to puścić. O ile będzie się w miarę na bieżąco ten kontakt z ciałem rzeczywiście miał. No więc każda sesja to jest, jak się ma dzisiaj pani ciało? Gdzie pani czuje napięcie, a gdzie jest dobrze? A co możemy zrobić teraz, żeby pani ramiona poczuły trochę ulgi, albo żeby żuchwa mogła być nieco bardziej rozluźniona?
Co
Przepraszam.
potem, gdy pójdzie ktoś, pacjent pójdzie na zabieg fizjoterapii i ten fizjoterapeuta rozmasuje, rozluźni, to twoje pytanie, czy można to puścić, i on doświadcza tego puszczenia na
Można.
fizjoterapii, to on wraca potem do gabinetu i mówi, to naprawdę jest przyjemne, to ja tak chcę.
Wiesz, to znowu mi tutaj nie, przepraszam cię za ten WhatsApp.
Okej.
Znowu, a teraz jeszcze są taka maniera, że ktoś zamiast ci napisać jedną wiadomość, to napisze 10 po jednym słowie. Stup, błagam. Wracając do tego ciała, wiesz, jak ja widzę w trakcie terapii, że mam do czynienia z kimś, kto tak ma wstrzymaną złość, że po prostu to widać, prawie że ust nie otwiera, i ja nawiązuję do tego, pytam, a to jest na tak głębokim, nieświadomym poziomie, bo trwa od bardzo dawna,
Że już nawet nie czuję.
że pacjentka od dawna tego nie czuje, a to, że zgrzyta zębami, wiesz, ściera zęby i zjada, zgryz, to jakby uważa, że to nie ma nic wspólnego z emocjami. I potem idzie do gabinetu fizjoterapeutki i ona zaczyna z tym pracować i wiesz, łzy ciekną tej osobie, bo lekki dotyk jest tak bolesny, że łzy lecą same, nie wiesz kiedy i to boli. Także tam, zanim poczujesz ulgę, to też bardzo często czujesz ten ból ogromny, tych lat zaciskania tych
No
zębów.
tak, zaciśnięty mięsień, jeżeli nagle się dotknie, to on po prostu jest to jak kamień zbity i napięty,
Tak,
więc jak się
tak.
próbuje go rozluźnić, to on będzie po prostu bolał. Więc tutaj też
On
mówisz, że
boli.
czasami doświadczenie też jest tutaj takie, że najpierw jest ból.
Często, najczęściej. Ale potem jest ulga. I często też jest tak, że po jednym miejscu pokazuje się drugie, a potem kolejne, a potem kolejne. I my często z Lilianą mówimy, że to ciało zaczyna krzyczeć. Że ono przez lata niesłuchane trochę się zachowuje jak takie dziecko, wiesz, niemowlę zostawione do wypłakania w drugim pokoju. Ono przestaje mieć nadzieję, że ktokolwiek go usłyszy. Więc idzie w takie zatrzymanie, napięcie, w takie znoszenie tego bólu, takie nieme znoszenie bólu, aż ci w końcu coś tak gruchnie, że wiesz, pochylisz się, a potem już się nie możesz wyprostować, albo obrócisz głowę i już tak zostajesz, nie? No ale takie ciało zostawiane do wypłakania, jak już widzi, słyszy i czuje, że ty się zaczynasz nim interesować, no to on się odzywa. I pacjentka mówi, no poszłam, bo pani kazała coś z tą złością zrobić, a teraz tu mnie boli, a potem Lila jeszcze coś tu znalazła. Ja mówię, no tak. No tak. Ale to nie chodzi o to, że ona to wyprodukowała swoim dotykiem. To chodzi o to, że to tam było.
I to ciało zaczyna mówić tu jeszcze, tu jeszcze, tu
I jeszcze
jeszcze. Zwróć
tu.
uwagę na to i na to.
I jeszcze
Tak jak
tutaj.
odkrywanie w trakcie psychoterapii, że przychodzę z jednym tematem, a po paru sesjach nagle się okazuje, że ja tam pod tym jednym tematem to mam ukryte inne. I w fizjoterapii jest podobnie, że niby tylko szczęka zaciśnięta, ale to cała reszta mięśni też brała w tym udział.
A jeszcze jak było tak, że ta nasza współpraca nie była taka ścisła i trochę od czasu do czasu Lila kogoś wysyłała do mnie, od czasu do czasu ja do niej, ale wiesz, te efekty, które widziałyśmy, no były takie, że coraz więcej, coraz chętniej łączyłyśmy tę współpracę. No i wiesz, miałam takie przypadki, że parę miesięcy z kimś pracuję, ta osoba wnosi jakiś temat, chce się tym zajmować, jakoś tam w tym obszarze szukamy rozwiązania, pacjentka potrzebuje ulgi, idzie do Liliany. Ja myślę, że ona daje jakąś wskazówkę, że na przykład mówię, że chciałabym, żeby ta praca była na przykład ze złością albo z lękiem, albo żeby. No ja z jakimś tam innym zadaniem. Ja już w końcu przestałam takie zadania dawać. Myślę sobie, specjalista zczyta z ciała to, co ma zczytać. I może lepiej, żebym ja nawet
Nie
nic nie mówiła,
sugerowała.
nie sugerowała. I wraca pacjentka i zaczynamy temat poronienia. Bo praca odbywała się w obszarze miednicy, bo tam ciało krzyczało najbardziej. I w tym momencie. I ja zadaję sobie pytanie, dlaczego ta osoba tego nie wniosła? I też pani zadaje pytanie, skoro tak było w pani życiu, dlaczego o tym nie rozmawiałyśmy? No, oczywiście też sobie, dlaczego ja o to nie zapytałam. A pani mówi, ale ja myślałam, że ja sobie z tym poradziłam.
Że to było dawno, więc pewnie
To
sobie
było
poradziłam.
dawno, że mam to zamknięte. Potem urodziłam zdrowe dziecko. Tak wydawało mi się. No a jednak jakiś poziom ukrytych emocji wstrzymanych tam cały czas siedział w tym obszarze i na przykład sesja, którą odbywamy po takim zabiegu fizjoterapii, jest bardzo taka głęboka i nowe obszary pokazuje cierpienia, ale też dzięki temu, że masz dostęp do jakby głębszych warstw też pacjentki, pokazują się też nowe kierunki zdrowienia. No bo nie chodzi tylko o to, żeby grzebać w cierpieniu, no
No
raczej
tak.
jak najmniej. Tego pacjent już ma w swoim życiu wystarczająco dużo. Ale żeby z tego, nawet jeśli sesja jest w samym przebiegu bolesna, bo są emocje, jest płacz czy złość, to z tego ma się budować kierunek leczenia, ulgi, kierunek terapii i wyzdrowienia. Przecież nie jest tylko po to, żeby tam po prostu pobyć w tym obszarze cierpienia z pacjentem. No i tak to nam się układa całkiem dobrze. Chyba jesteśmy takimi promotorkami, bez przesady. Już jest trochę wieści z Polski i ze świata, że ludzie się łączą w takie zespoły. I bardzo bym chciała, żebyśmy też tą ideę rozpowszechniały. W grudniu zostałyśmy zaproszone na kongres Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Tam będziemy mówiło o tym fizjoterapia, psychoterapia, czy razem, czy osobno, gdzie to się łączy, jak to mądrze łączyć, zachowując bezpieczeństwo pacjenta. Bo wiesz, też w zawodzie fizjoterapeuty na pewno są osoby niezwykle empatyczne i jak ci się pacjent tak w rękach, wiesz, rozkłada psychicznie, bo to się często dzieje, próbują jakoś pomóc, jakoś temu zaradzić, ale nie zawsze potrafią, tego się uczymy jako psychoterapeuci wiele lat, zrobić to na tyle dobrze, żeby taki, wiesz, rozbity człowiek nie szedł z powrotem do swojego życia. Więc powinniśmy współpracować. I jeśli już się terapeuci, psychoterapeuci, fizjoterapeuci przekonają do tego, że ta współpraca może być bardzo owocna, to sobie polecają siebie nawzajem, nie bojąc się, że wiesz, ci pacjenci ci odejdą. To jest właśnie dla tego pacjenta, żeby on mógł korzystać w pełni z procesu leczenia. I żeby opowiadał o tym zadowolony, zadowolona i powraca do naszych gabinetów, bo przychodzą inni po pomoc.
Bo wiedzą, że skoro działało to u przysłowiowego
Tak,
sąsiada, to i czemu u
tak.
mnie miałoby nie zadziałać? I jak ja będę budował,
Najlepsza reklama.
kontakt ze swoim ciałem, to co to znaczy, że ja buduję kontakt z ciałem? To staję
No
się
właśnie,
bardziej uważny
buduję.
na co?
Odzyskuję. Właśnie, wracamy do tego pytania, jak w ogóle sprawdzić,
Aha.
nie? Czy się ma
Że jest
kontakt z
tutaj
ciałem,
zaniedbanie.
że tu jest coś do zrobienia. Wielu nas chodzi po tym świecie odciętych od ciała. Nie czuję zmęczenia. My to nazywamy dysocjacją. Nie czuję zmęczenia, nie czuję bólu. Jak słyszę od kogoś, że a to już wiele lat kręgosłup mnie boli, no jak sobie pan z tym radzi? No, albo biorę jakąś tabletkę, albo po prostu staram się o tym nie myśleć. Jak się skupisz na pracy dobrze, to możesz nie czuć tego, że cię boli. Chodzimy głodni, albo jemy byle co i nie czujemy, że nasz układ pokarmowy źle sobie z tym radzi. Więc powrót do ciała, no to w ogóle jest kierowanie uwagi do siebie, do środka. Dlatego stamtąd uciekamy, bo tam bardzo często jest wiele stłumionych emocji, tam w środku. No to siłą rzeczy, jeśli nie masz odwagi tam z nimi być, no to od tego uciekasz. No ale w gabinecie psychoterapii właśnie o to chodzi, że ktoś ci towarzyszy, kto jest tu z tobą. I jeśli tylko o czymś rozmawiamy i widzę, że pacjentka zaczyna płakać, albo że łamie jej się głos, albo że zaciska jej się gardło, albo że przestaje oddychać, to ja właśnie mówię, to jest ten moment, kiedy może pani zamknąć oczy i skupić się na tym, co jest teraz w pani ciele, gdzie to boli, gdzie pani to czuje. Wiesz, ktoś mówi klatka piersiowa, gardło, zaciska, zaciśnięte żuchwy, czuję, jak się napinam. Tak, to tam zbliżamy się do tego. Wiemy też, że wiele ciał, teraz mówię o ciałach, ale przecież mówię też po prostu o człowieku, w wyniku traumy naprawdę ten mechanizm dysocjacji używa po to, żeby przetrwać, bo on kiedyś tą traumę pomógł przetrwać. Więc pracując z tym umiejętnie, no nie idziesz tam do środka, do centrum tych uczuć, tylko wiesz, po obrzeżach, proszę oddychać, proszę być ze mną w kontakcie. Czy to jest okej, że tutaj jesteśmy? Co możesz zrobić, żeby czuć się bezpieczniej, żeby te uczucia cię nie zalały, jednocześnie będąc z nimi w kontakcie?
Czyli ja pozwalam sobie zbliżać się do tego, co jest trudne i
Zbliżać.
niebezpieczne, jednocześnie, no, zabrzmi to dziwnie, ale czując ciało.
Czując ciało, czując się bezpiecznie, czując to ciało, mając kontakt z tym, co się dzieje, a nie tak jak we fleszach, nie? Że nagle, czy w ataku paniki, że nagle cię w coś
Że jest
wrzuca,
pstryk.
pstryk, tracisz kontakt z zasobami, po prostu się panicznie boisz, albo to jest przerażające, nie? Czego doświadczasz, ponieważ to jest przerażające, to od tego uciekasz, odcinasz się. I od tych 2-3 lat, kiedy bliska mi jest też praca w takiej koncepcji terapii traumy, to bardzo zachęcam pacjentów do wracania do ciała, ale ja wiem, że ja szczególnie u niektórych osób muszę tam być przy pacjencie bardzo blisko, dając poczucie bezpieczeństwa, pracując po obrzeżach, cały czas sprawdzając, czy to nie zalewa, nie przytłacza pacjenta. Tak ciągle sprawdzając, czy jeszcze tu jest bezpiecznie, czy ona się nie zapada. Jedna noga ma być na pewnym gruncie, druga może tam eksplorować, czy da się jeszcze jeden krok zrobić. Być może dzisiaj się nie da, możesz wrócić, ale następnym razem spróbujemy. No i wiesz, każdy ten moment, kiedy w pacjentce budzą się emocje, to jak pytam, gdzie to czuję w ciele, to ona natychmiast potrafi powiedzieć. W brzuchu, na piersi, w napięciu, w zaciśniętych zębach, w
Czyli jak jest
głowie.
to pytanie zadawane i człowiek zaczyna słyszeć to pytanie, to naprawdę wie, gdzie
Tak,
boli,
że
gdzie to
emocje nie
napięcie
mieszkają
jest.
w głowie. Kiedy ja powiedziałam w głowie, to raczej myślę o napięciu, wiesz, tu gdzieś, czy twarz, mimika ci się zmienia. Czy taki oplatający ból głowy czujesz, jak przy migrenie? Z tego napięcia przecież. Więc gdzie to czujesz w ciele? Widzę, że ktoś zaczyna płakać, ale oprócz tego, że lecą ci łzy, co jeszcze czujesz w ciele? Tak,
Że
że
jakby co
jakby
pod tymi łzami
oprócz,
jest,
tak?
co zanim te łzy się pojawiły, to co tam
Co
było.
było tutaj, nie? Więc czy oddychając tą obręcz, która ci teraz zada, a ktoś mówi, no coś mi zaciska gardło, ale co to jest? Opowiedz mi o tym. Bardziej z środka czy bardziej z zewnątrz? Aha, ale czy jak bierzesz wdech, to może być trochę luźniejsze? Czy może, nie wiem, jak sobie wyobrazisz, że jakiś chłodny powiew powietrza tutaj się pojawia, to trochę puszcza? No,
To już zasiewasz możliwość zmiany, prawda? Że już
tak.
przecież to nie jest takie, że jak jest, to już jest. To się
To
może
już
zmieniać.
jest, tak? Że tam jest jakiś ruch, że czy puszczając ramiona, obniżając te ramiona, puszczając świadomie żuchwę, czy tutaj też trochę puszcza? Albo czy ktoś mówi, no tak jakby aż mnie piecze w żołądku. No przecież to jest ogromne zaproszenie do tego, żeby połóż rękę w tym miejscu, gdzie cię piecze. Zacznij oddychać, poczuj, jak twoja ręka przesuwa się do góry i na dół wraz z twoim oddechem. Tak? Czy to pieczenie nadal jest takie duże? Czy ono się zmienia pod wpływem twojego oddechu? Czy możesz spowodować, żeby ono się zogniskowało albo rozszerzyło? Czyli już zmieniamy ten objaw. Więc wiesz,
Co już
ręce mam tu,
no.
nie dotykam, ale jednocześnie jestem przy tej osobie, kiedy ona skupia swoją uwagę na tym, co się dzieje w jej ciele. Przecież emocje są tutaj.
Co buduje
Myśli są w
kontakt z tym
głowie,
ciałem, co buduje
co
kontakt z ciałem.
buduje
Ja zaczynam
kontakt
być
z tym.
świadomy tego, że moje ciało i w zasadzie ja, to jest jedno. To nie jest osobne ciało,
Tak.
osobne ja, osobne emocje, osobna psychika. To jest jedno.
Tak, i wiesz, kierowanie uwagi też na to, a no nie wiem, a jak tam u pani z posiłkami, czy to jest regularnie, a to ja nigdy nie mam czasu rano zjeść. No to o której się pojawia ta pora, że już pani je? No koło 14-15, nie? Rozmawiam na przykład z lekarką, chirurżką, wiem, że to się trudno wymawia, ale jestem fanką feminatywów i będę je powtarzać, która od 8 godziny operowała, już nie jadła nic. Bo nie czuła ani głodu, ani ciała.
I to nie jest jednorazowe przecież czucie, bo tak
To jest
jeden raz to
nigdzie.
by ją, no, żołądek wykręcił, więc znaczy, że musi mieć tym długą wprawę w
Tak.
nieczuciu i dysocjacji z odczuciami swojego ciała.
A co by musiało się wydarzyć, żeby rano wygospodarowała pani troszkę więcej czasu, żeby, no nie wiem, wypić jogurt? Nie, no nie mówmy o po prostu.
Posiłku o jakimś dużym, ale jogurt,
Tak.
banan, cokolwiek.
Tak, zjeść banana, a może można by było, skoro już pani robi śniadanie do szkoły swoim dzieciom, i jedną kanapkę też zrobić dla siebie. Wiesz, taka myśl nagle, że co, że dla mnie? Co to jest ważne? I to są tego typu pytania. A w jaki sposób pani odpoczywa? No, wieczorem, na przykład, nie wiem, no, ktoś tam mówi, ktoś inny, nie? To już sobie siadam. Odpalam Netflix i biorę lampkę wina. No okej, okay. A w ciągu dnia? No ale jak w ciągu dnia? No normalnie, w ciągu dnia. Z wiele godzin, od rana, kiedy pani się budzi. Gdzie są te chwile oddechu? No ale ja nie mam chwili oddechu. Ale no teraz pani nie ma, ale może można się zastanowić, kiedy by to mogło być. Pamiętam, jedna lekarka kiedyś powiedziała mi tak, i wie pani co? I jak ja wchodzę do dyżurki pielęgniarek, a one sobie rozłożyły i one sobie jedzą śniadanie. Wie pani, jaką ja złość czuję? I zatrzymujemy się przy tym. Nie? Dlaczego cię to złości, że ktoś ma przerwę na śniadanie?
Że ktoś dba o siebie, tutaj jest ukryte
Że ktoś
też.
je. Że ktoś dba o siebie. No i to się po prostu zmienia, że najpierw się spotykasz z tą złością, no, że ktoś nie pracuje na takich obrotach jak ty, bo ty jeszcze masz mnóstwo papierów do wypełnienia czegoś, czegoś, czegoś. No i że najpierw jest złość, a potem bywa różnie, może być smutek, no, że moje jedzenie jest o 16, jak wrócę z pracy, a wtedy to już byle co. Co będzie pierwsze? Bo nagle jest to pyk, czuję głód. No i jasne, że nic sensownego nie zjem, tylko to, co będzie pierwsze.
Czyli to jest właśnie jakby powrót do tego wcześniejszego pytania, po czym poznać, że ogród mi się zaniedbuje, że ja go zaniedbuję, to jest właśnie to, o czym mówisz. Jak nagle pstryk sobie pod koniec dnia przypomnę, ojej, ja mam
A.
ciało i chyba o nim
Coś by
zapomniałem,
tam trzeba było wrzucić
to
jakiegoś.
znaczy, że już mój ogród jest, no, żeby nie powiedzieć lekko, ale
Że
już znacząco
już się z
zaniedbany.
niego wyprowadziłam.
Tak.
Bywam tam raz na jakiś czas, przez chwilę. No, ktoś ma problemy ze snem, albo mówi: no nie, to po prostu nie ma opcji, żeby wyjechać na urlop i leżeć na plaży. No nie ma, wie pani co, tak mnie to denerwuje, że to jest w ogóle nie do zrobienia. Okej, okay. A co pani czuje, jak tak na rzaku chwilę poleżeć, niekoniecznie w słońcu. No, niepokój, no muszę coś robić, idę zwiedzać. A tam, jak w pracy masz, wiesz, listę rzeczy do zrobienia, a potem jeszcze po pracy cała lista rzeczy do zrobienia w domu, to taką samą listę sobie robisz na wakacje. Żeby efektywnie spędzić czas, masz
Żeby
listę,
odhaczyć punkty, a nie doświadczać.
odhaczyć punkty, czyli znowu nie być przy swoim ciele.
Czyli to jest
I znowu
znowu, czyli
podobno.
nawet ten rodzaj wyjazdu na wakacje to jest zaniedbywanie ogrodu, a nie dbanie o ten ogród.
Może tak być. No, trochę odpoczniesz, no bo czegoś tam nie robisz, co zwykle robisz, ale nadal jesteś w zadaniach.
To na pewno nie jest pielęgnacja
Odwiedzić.
ogrodu, najwyżej troszkę podlanie.
Może podlejesz, nie? Może dosypiesz jakiegoś, no właśnie. Czy stosujesz naturalne nawozy? Czy tam sypiesz jakąś azofoskę, czy nie wiadomo co? Czyli kawa, słodycze i krótka energia, szybka, już na tam kilkadziesiąt minut masz. Ja Nie jestem zamiłowania ogrodnikiem, ale może będę.
Ale metafory są bardzo bogate.
Ale metafory są super. Wiemy przecież, że Milton Erickson używał bardzo wielu metafor z zakresu ogrodnictwa, tak bym to technicznie powiedziała. No więc właśnie, jak odżywiasz swój ogród na urlopie, a jak odżywiasz go w weekend? A kiedy dolewasz tej wody? A kiedy zraszasz? A wiesz, że nie można podlewać roślin, jak jest największe słońce. Trzeba poczekać, aż słońce zajdzie, bo te krople po prostu zamienią się wiesz, w soczewkę i spalą liście.
Lub we wrzątek, i wcale to
Lub
nie
we
będzie
wrzątek.
przyjemne dla rośliny.
Tak. I wiesz, czym nawozisz?
Czyli jakby dbanie o ciało, o którym tutaj sobie mówimy, to tak jak dbanie o ogród.
No
Jeżeli.
tak, przecież tak, ja nie muszę mówić wprost. Wiemy, Eriksonowscy terapeuci wiedzą, że nawet lepiej jest nie mówić wprost. Pacjent sobie sam odczyta to, co jest dla niego najważniejsze i to, co na obecnym etapie jest możliwe do odczytania.
Dokładnie tak jak w wirtualnym ogrodzie, po którym
Tak.
chodzę, oglądam niebo, rośliny, trawę, a tak naprawdę jest to praca z moim ciałem. Tylko w
Tak.
ułatwiony sposób, tak jak też wspomniałaś na początku, że czasami jest ten opór związany z lękiem, z bólem, z stresem, traumą,
Z przyszłością, nie? Co
czy
to
złością,
będzie?
że ja mogę ominąć te emocje, które blokują mój rozwój, moją rehabilitację, i to bardzo ułatwia korzystanie z zasobów, które są wewnątrz, a nie z blokad, które są na zewnątrz.
Na zewnątrz, które po coś powstały i one.
No, miały
To później
służyć,
je
ale kiedyś.
traktujmy, nie? Kiedyś, po coś, spróbujmy jakoś górą, podkopem, dookoła, ale trafić tam, gdzie mamy
Czasem
trafić.
trzeba rośliny przesadzić w ogrodzie, żeby one rosły lepiej. Więc.
We właściwym miejscu. Nie? Jak sobie posadzisz cieniolubne rośliny w centrum, gdzie nie ma żadnego, gdzie jest otwarte słońce,
Szczęśliwe nie
no
będą.
to nalatasz się z konewką, a szczęśliwe i tak nie będą. I wiele osób też idzie w tą przesadę na przykład, takim skupieniu, wiesz, z kolei w drugą stronę. Tak restrykcyjna dieta, treningi, coś tam jeszcze, że to trochę przypomina takiego nadgorliwego ogrodnika, który wszystko chce uporządkować, wyrównać, wypielęgnować, przejechać kosiarką, ma być co do centymetra. I niektórzy z kolei nadużywają swojego ciała, ale w ten sposób. Czyli kompletnie nie mieć z nim kontaktu, no nie jest dobrze, ale też stworzyć siebie jako projekt. Nie? Zaraz za tym są
To też
wszystkie.
raczej nie jest też kontakt z ciałem,
To
tak
jest
naprawdę.
użycie, to jest to, tak? I za chwilę też można skorzystać z jakiejś medycyny estetycznej, tu podczepić, tu wydmuchać, tu coś tam zrobić. I to też jest kolejne kroki, dbania o ten ogród w taki sposób,
No,
wiesz, no.
używanie pestycydów w zasadzie, sztucznych nawozów. Okej, to
Zobacz,
powoli.
jak dużo, wiesz, można rozmawiając o ogrodzie, usłyszeć od człowieka i mu powiedzieć na ten temat.
Super, bardzo się cieszę z naszego spotkania. Czy na koniec coś jeszcze chciałabyś dodać, domknąć? Czy tą metaforą ogrodową i tych ostatnimi minutami mówienia o ciele, ale tak naprawdę o ogrodzie, albo może i o ciele, a nie o ogrodzie, to czy
A
coś
może o
byś jeszcze,
życiu?
a może o życiu, czy coś byś jeszcze chciała dodać, czy tutaj będziemy mogli zakończyć?
Trochę domykając to klamrą tej współpracy, wiesz, jeśli przyjąć, że każdy z nas jest ogrodnikiem we własnym ogrodzie, to czasami też dobrze jest, jeśli ten ogrodnik, jak ma jakiś kłopot, poszedł w jakieś miejsce, w którym może zaczerpnąć wiedzy, douczyć się, czegoś nowego doświadczyć i żeby wrócił do swojego ogrodu wzbogacony o tę wiedzę, o te doświadczenia. I być może tam uzna, że właśnie jakieś rośliny może warto przesadzić, jakieś rośliny warto ochronić. I czasem nie wystarczy jedna osoba do pielęgnowania ogrodu. Dobrze tylko, żeby wiedzieć, czy ktoś się zna na tym ogrodzie. Tak, żeby, że ten zna się na tym, a ten zbuduje ci wiatę dla roślin, które nie lubią pełnego słońca, a ten zbuduje ci altankę, żebyś miał gdzie odpoczywać. Że dla mnie proces zdrowienia, szczególnie jak już ktoś tak bardzo przegapił sprawę, że ogród jest naprawdę bardzo wyniszczony, wymaga współpracy różnych osób. Schodząc z metafory ogrodowej, fizjoterapeuty, psychoterapeuty, psychiatry, lekarzy różnych dziedzin. Żeby mieć tą świadomość, że każdy z nas może tutaj mieć coś do zrobienia.
Czyli warto jeździć na targi ogrodnictwa.
Koniecznie, a zbliża się duży targ ogrodnictwa w Krakowie w
całkiem
czerwcu, jak
spory,
wiem.
Tak, całkiem spory. Więc od razu
całkiem spory.
Warto przyjechać i poznać, jak inni hodują swoje rośliny i jak
tak.
o nie dbają.
Ale jaka jest gama ogrodów i tych dzikich, ledwie tylko oddzielonych od reszty i tych bardzo wypielęgnowanych i tych bardziej w stylu wschodnim, takich buddyjskich. Wiesz, tych ogrodów jest tak dużo.
Z całego świata spotkamy się z ogrodnikami.
Ogrodnicy z całego świata już, wiesz, wykupili bilety do Krakowa.
Okej, okay, dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była profesor nauk o zdrowiu Joanna Szczepańska-Gieracha. Bardzo dziękuję za spotkanie i zapraszamy na kolejne poniedziałki z psychoterapią.
Ja również bardzo Tobie dziękuję za zaproszenie. Sobie dziękuję za to, że kiedyś zainteresowałam się psychoterapią eriksonowską, która tak wiele ma do zrobienia, może mieć do zaoferowania w obszarze ogrodnictwa i jest tak kreatywna i daje szansę całe życie rozwijania się i w ogrodnictwie, i w budownictwie, i w IT, nowoczesnych technologiach. Wiesz, gdzie nas nie posłać, tam sobie jakoś poradzimy.
Dziękuję bardzo. I
dzięki.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.